Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
O rozpoznawaniu Boga w świecie i sztuce mówił papież na audiencji ogólnej.
Benedykt XVI przyjął delegację ludów tubylczych Kanady.
Do zaangażowania społecznego katolików i obrony życia wzywają episkopaty Ameryki Łacińskiej.
29 kwietnia witają Państwa Beata Zajączkowska
i ksiądz Józef Polak.
Bóg pozwala się zobaczyć w świecie i Kościele, musimy tylko nauczyć się go widzieć, powiedział Benedykt XVI podczas audiencji ogólnej. W katechezie przedstawił sylwetkę świętego Germana, patriarchy Konstantynopola, który w VIII wieku odegrał znaczącą rolę w walce z herezją ikonoklazmu.
Gdy imperator Leon III i jego poplecznicy usiłowali przeprowadzić reformę państwa, poczynając od zakazu chrześcijańskiego kultu obrazów i ikon świętych, który uważał za przejaw bałwochwalstwa, German zdecydowanie się temu przeciwstawił. Na jego postawę miało wpływ osobiste doświadczenie. Podczas oblężenia Konstantynopola przez Arabów na przełomie 717 i 718 roku German zorganizował uroczyste procesje, podczas których niesiono ikonę Matki Bożej Teotokos i relikwie Krzyża Świętego. Konstantynopol nie został zdobyty, a patriarcha uznał ten fakt za dowód Bożej aprobaty dla pobożności ludu związanej z ikonami. Zasłynął także z troski o liturgię.
Za swą wierność tradycji Kościoła święty German popadł w niełaski cesarza. Musiał ustąpić z urzędu patriarchy i został skazany na wygnanie. Zmarł zapomniany przez wszystkich jako mnich w jednym z monasterów.
Benedykt XVI przypomniał też o wkładzie świętego Germana na polu mariologii i eklezjologii. W jego homiliach znajdujemy wiele ważnych intuicji dotyczących Maryi, które być może są świadectwem wcześniejszej jeszcze niepisanej tradycji Kościoła. Do nich odwoływał się Pius XII, gdy w 1950 roku ogłosił dogmat o wniebowzięciu. A czego dziś uczy nas święty German z Konstantynopola?
La prima cosa...
Po pierwsze tego, że istnieje pewna widzialność Boga w świecie, w Kościele i musimy nauczyć się ją dostrzegać. W dekalogu Bóg zakazał czynienia swych obrazów bałwochwalstwa, ale w Chrystusie stał się widzialny i we wszystkich świętych przejawia się Jego oblicze. A święte obrazy uczą nas to dostrzegać. Po drugie, German uczy nas piękna i godności liturgii, sprawowania jej ze świadomością Bożej obecności, bo w jej godności i pięknie przejawia się w pewnej mierze wspaniałość samego Boga. Po trzecie, uczy nas kochać Kościół. Być może w tym ludzkim, jak my, Kościele, dostrzegamy przede wszystkim grzechy, to co jest negatywne. Ale z pomocą wiary możemy również dziś odkryć na nowo w Kościele piękno Boże, że to w Kościele Bóg się uobecnia, z nami rozmawia, przechadza się z nami, jak mówił święty German.
Na placu świętego Piotra było dziś 2800 Polaków. Najliczniejszą grupę stanowiła 500-osobowa pielgrzymka z diecezji bielsko-żywieckiej z biskupem Tadeuszem Rakoczem.
Witam polskich pielgrzymów. Pozdrawiam wszystkich, a szczególnie tak liczną delegację diecezji bielsko-żywieckiej. W roku świętego Pawła przybywacie do miejsc związanych z jego apostolską czawalnością i męczeństwem, aby od niego uczyć się wiary i oddania Chrystusowi. Niech Bóg błogosławi wam w tej duchowej trosce.
Na zakończenie audiencji Benedykt XVI spotkał się z Philem Fontenem, wielkim wodzem Zgromadzenia Pierwotnych Ludów Kanady, który przybył wraz z delegacją tubylców i przewodniczącym tamtejszego episkopatu arcybiskupem Jamesem Weisgerberem. Podzielili się oni z papieżem swoimi troskami. W komunikacie Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej wydanym po tym spotkaniu podkreślono, że Kościół katolicki od pierwszych dni swej obecności w Kanadzie z bliska towarzyszył ludom tubylczym, zwłaszcza poprzez misjonarzy. Nawiązując do cierpień, jakich niektóre dzieci doświadczyły ze strony kanadyjskiego systemu oświaty, papież wyraził smutek i ubolewanie z powodu nagannego postępowania pewnych członków Kościoła. Zapewnił też o swej bliskości i solidarności w modlitwie. Benedykt XVI podkreślił, że społeczeństwo nie może tolerować nadużyć. Modlił się, aby ich ofiary doznały uzdrowienia. Zachęcił zarazem pierwotne ludy Kanady do kroczenia naprzód z odnowioną nadzieją. Czytamy w watykańskim komunikacie.
Dziennik Radia Watykańskiego.
O wyzwaniach stojących przed dzisiejszą turystyką oraz jej wymiarze religijnym dyskutują w Watykanie uczestnicy europejskiego spotkania poświęconego duszpasterstwu turystów. Zostało ono zorganizowane przez Papieską Radę do spraw migrantów i podróżujących. Jak zaznacza je sekretarz arcybiskup Agostino Marchetto, spotkanie ma wymiar historyczny, a jego data jest nieprzypadkowa.
By podkreślić znaczenie tego wydarzenia, postanowiliśmy, że odbędzie się ono pod koniec kwietnia. 30 kwietnia przypada bowiem 40. rocznica pierwszego dyrektorium dotyczącego turystyki. Nosi ono tytuł Peregrinans in Terra i zostało opublikowane w 1969 roku. Skorzystamy też z okazji, by zaprezentować publikację opracowaną przez naszą Radę, a zbierającą magisterium papieskie i dokumenty Stolicy Apostolskiej na temat duszpasterstwa turystyki, począwszy od 1952 roku po dzień dzisiejszy. Zostanie to wydane na płycie kompaktowej.
W watykańskim spotkaniu o duszpasterstwie turystów uczestniczą przedstawiciele 21 krajów europejskich. Wśród nich są m.in. biskupi odpowiedzialni za ten wymiar posługi Kościoła oraz dyrektorzy krajowych biur duszpasterstwa turystyki. Stary kontynent wciąż przyciąga najwięcej turystów. Szacuje się, że w ubiegłym roku na 924 miliony turystów podróżujących po świecie ponad połowa zwiedziła Europę.
Przed kryzysem demokracji w Wenezueli przestrzegli biskupi tego kraju. Na zakończenie nadzwyczajnej sesji plenarnej episkopatu wydano komunikat odnoszący się do życia publicznego. Na pierwszym miejscu biskupi piętnują nadużycia władz centralnych względem wybranych niedawno samorządów. Także forsowanie rozwiązań konstytucyjnych odrzuconych już w powszechnym referendum godzi w ducha i literę obowiązującej ustawy zasadniczej. Kościołowi nie jest też obojętne eskalowanie nastrojów rewolucyjnych oraz pogłębianie podziałów politycznych w społeczeństwie. Rodzi to atmosferę zagrożenia i niepewności, pogłębianą przez trwającą recesję i konflikty pracownicze.
Wyraźnym znakiem kryzysu demokracji jest dla wenezuelskich biskupów coraz częstsze stosowanie w publicznej retoryce trójmianu partia, rząd, państwo oraz rozpowszechniony interwencjonizm państwowy. Stąd episkopat apeluje o ponowne rozdzielenie kompetencji poszczególnych rodzajów władzy, przywrócenie wolności słowa i zapewnienie rzeczywistej równości szans. Biskupi postulują także otwarcie polityki wewnętrznej na różne środowiska, definiując ją jako krytyczną współpracę ukierunkowaną na dobro wspólne.
Potrzebę rozbudzenia licznych chrześcijan z obojętności, by ich życie osobiste i wspólnotowe stało się bardziej autentyczne, podkreślili biskupi Boliwii na zakończenie swej sesji plenarnej. W wydanym z tej okazji przesłaniu zwracają oni uwagę na znaczenie rozpoczętej tam misji kontynentalnej.
Boliwijski episkopat przypomina w przesłaniu, że zadanie głoszenia dobrej nowiny Chrystus powierza wszystkim ochrzczonym. Mają je pełnić w środowiskach, w których żyją, w rodzinie, pracy, społeczeństwie.
Biskupi kładą nacisk na rolę wiernych świeckich w dzisiejszej Boliwii, gdzie próbuje się doprowadzić do konfrontacji. Winni oni odważnie dawać świadectwo swej wiary, która objawia się w miłości Boga i braci, moralnym postępowaniu zgodnym ze słowami i stylem życia Chrystusa. Nasz naród jest chrześcijański i takim pragnie pozostać, czytamy w przesłaniu. Wyrazem tego jest pobożność ludowa i udział w życiu Kościoła. Episkopat przypomina, że przed rokiem dał poparcie koncepcji państwa świeckiego, które szanuje wolność wyboru i praktykowania religii przez każdego obywatela. Odrzucił jednak laicyzm dyskryminujący wierzących. Przesłanie podejmuje też problem utrzymującego się w tym kraju ubóstwa, pogłębionego obecnie kryzysem międzynarodowym. W tym kontekście Kościół podejmuje liczne dzieła pomocy, kierując się zgodnie z Ewangelią opcją preferencyjną na rzecz ubogich.
Aby mieli życie w Chrystusie, tak brzmi tytuł przesłania końcowego z sesji plenarnej chilijskiego episkopatu. Poświęcono je w znacznej mierze służbie ludzkiemu życiu jako jednej z wielkich wartości, na których została zbudowana ich ojczyzna i z których nigdy nie może ona zrezygnować.
Biskupi Chile nawiązują do wysuniętego tam ostatnio w kampanii wyborczej tematu tzw. aborcji terapeutycznej, czyli chroniącej życie matki. Próbuje się w ten sposób wprowadzić dopuszczalność przerywania ciąży, które dotychczas jest całkowicie zakazane przez prawo tego kraju. W przesłaniu zwrócono uwagę na fałszywość samego pojęcia aborcji terapeutycznej. Biskupi zauważają, że aborcja to podwójna niesprawiedliwość nie tylko względem zabijanego dziecka, ale i matki, której sumienie i uczucia zostają zranione. Prawdziwa demokracja wymaga ochrony godności każdego człowieka, a chrześcijanin winien być świadkiem kultury życia, czytamy. Episkopat Chile podczas obrad plenarnych podjął też szereg innych tematów. Mówiono o rodzinie opartej na małżeństwie, prawie i zobowiązaniu rodziców do wychowania, solidarności z najuboższymi, zwłaszcza z ludnością tubylczą, i o środowisku naturalnym. W końcowym przesłaniu biskupi zapowiadają wydanie obszerniejszego dokumentu o ochronie stworzenia.
Działać w interesie wspólnoty bez oglądania się na osobiste korzyści, aby umożliwić odrodzenie całego kraju. Taki program zalecają katoliccy biskupi Kenii politykom tego afrykańskiego kraju pogrążonego w kryzysie. W komunikacie z obrad plenarnych kenijski episkopat przedstawia trzy najważniejsze kwestie, jakie powinny stanowić przedmiot publicznej debaty.
Pierwszą z nich jest w ocenie biskupów całkowita obojętność klasy politycznej na rzeczywiste problemy i potrzeby obywateli. Rodzi to zagrożenie dla praw człowieka, atmosferę bezkarności oraz brak zaufania do instytucji publicznych i wymiaru sprawiedliwości. Drugą kwestią jest zjawisko przemocy, które szczególnie mocno dotyczy młodego pokolenia Kenijczyków, często pozbawionego pracy i wykształcenia, a przez to podatnego na manipulacje. Obejmuje to także sferę religijną, czego przykładem jest krwawa działalność sekciarskiego gangu Mungiki, winnego śmierci kilkudziesięciu osób. Trzecia kwestia, wobec której potrzebna jest społeczna mobilizacja, to zdaniem kenijskich biskupów susza oraz związana z tym klęska głodu. Stąd płynie apel Kościoła do władz państwowych o zapewnienie dostaw żywności w rejony dotknięte nieurodzajem oraz o zadbanie, by trudności nie były okazją do spekulacji cenowej.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
O udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego apeluje Rada Społeczna przy arcybiskupie poznańskim. Zdaniem profesora Wojciecha Łączkowskiego, członka Rady, od kandydatów do Europarlamentu powinno się wymagać, aby oprócz zabiegów o rozwój gospodarczy starali się umacniać w Europie wartości stanowiące jej kulturowe korzenie.
Jest takie oczekiwanie od polskich parlamentarzystów, że oni o tych sprawach będą przypominać, bo doświadczenie historyczne pokazuje, że te wielkie cywilizacje, które odrzucały uniwersalne wartości moralności chrześcijańskiej, źle kończyły.
Członków Rady niepokoi m.in. sposób prowadzenia kampanii wyborczej przy użyciu często populistycznych haseł, które zniekształcają prawdę o kandydatach lub nie mówią o nich wszystkiego. W Kościele w Polsce przeżywamy dziś Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w okresie II wojny światowej. Centralne obchody odbywały się w Kaliszu pod przewodnictwem biskupa Stanisława Napierały.
Dzień ten wyrósł z dziękczynienia. Księża przebywający w obozie zawierzyli swój los Bogu, wzywając wstawiennictwa świętego Józefa, ślubując, że jeśli ocaleją, będą przybywać co roku do Kalisza, by dziękować świętemu Józefowi za ocalenie.
Dziś do Kalisza przybyło już tylko trzech kapłanów spośród wszystkich, którzy ocaleli w Dachau.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.